Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wieczorze w cyklu Aktualność, przepraszam, to tym razem nie Aktualność Świętego Tomasza, choć i tym razem o aktualność jego myśli i dzieła chodzi. Święty Tomasz z lotu ptaka. Jest to nasze ostatnie spotkanie w części wykładu, który ma być wprowadzeniem. Przypomnę, że zaczęliśmy od wykładu ojca Jacka Salija, w czasie którego ojciec profesor opowiedział nam, w jaki sposób święty Tomasz traktowany był przez magisterium Kościoła. Dalej ojciec Wojciech Gołaski z lotu ptaka przedstawił nam strukturę sumy. Na ostatnim wykładzie mówiliśmy o problemie poznawalności i niepoznawalności Boga, co jest jednym z najbardziej fascynujących teologicznych wątków, które w ogóle w czasie tych naszych spotkań mamy wziąć na warsztat. No i dzisiaj przychodzi czas na ostatni wykład w tej serii, który ma pozwolić nam troszkę, bym powiedział, zejść na ziemię. Ojciec Paweł Krupa, którego serdecznie witam między nami, doprowadzi do tego, że z tej sfery idei troszkę wejdziemy bardziej we wcieloną część dziedzictwa, które mamy po świętym Tomaszu, czyli zajmiemy się jego rękopisami. Ojciec Paweł Krupa od lat związany jest z Komisją Leonina, instytucją zakonu dominikańskiego, która zajmuje się przygotowywaniem wydań krytycznych dzieł świętego Tomasza. To jest taka nasza największa w zakonie naukowa instytucja detektywistyczna, jak to się z tego dzisiejszego wykładu, myślę, okaże. Natomiast jeszcze chcę dodać, że zajmuje się także, zajmował się przez ostatnich kilka lat, czy kilkanaście lat, sporami dotyczącymi niepokalanego poczęcia w późnym średniowieczu. Ostatnio obronił doktorat na ten temat. Jak Państwo wiecie, stanowisko dominikanów nie w pełni odpowiada temu, co Kościół przyjął w XIX wieku za prawdę wyznawaną przez wszystkich, ale zawierało w sobie także wiele cennych teologicznych świateł dla tego orzeczenia, które zostało później przyjęte. No i ojciec Paweł się na tym świetnie zna, więc jeśli Państwa, kogoś z Państwa by to interesowało, to zachęcam do tego, żeby także w dyskusji może o to zapytać. Oddaję głos ojcu Pawłowi, a to jeszcze tam właśnie nas problemy techniczne przez chwilę powstrzymują, więc pozwólcie Państwo, że pokażę Wam, co to jest ta Leonina, bo Komisja Leonina produkuje takie tomy z wydaniem krytycznym dzieł Tomasza i wydała już, powstała w 1879 roku, czyli w roku, kiedy Leon XIII wydał Eterni Patris, stąd w ogóle Leonina, bo to jest inicjatywa Leona XIII. Takich tomów wydała już ponad 30. I jeśli ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, jak wygląda taka edycja krytyczna, to bardzo zachęcam, żeby dzisiaj tutaj podejść po wykładzie do stołu i sobie to poprzeglądać, ponieważ poza tekstem znajdziecie tam Państwo dwa poziomy przypisów. Jeden poziom przypisów to są różne warianty tekstowe i jeszcze dodatkowy na końcu to jest poziom przypisów, w którym edytorzy starają się określić wszelkie źródła, do których odwoływał się Tomasz bądź z których korzystał, nie wprost o nich sygnalizując w swoim tekście. Ale widzę, że jesteśmy już gotowi, to oddaję głos ojcu Pawłowi.
Dobry wieczór Państwu. Przepraszam za te małe kłopoty, takie techniczne, ale zwykle się zajmuję starszymi przedmiotami niż komputery, więc czasem mi coś nie wychodzi. Państwo pozwolą, że zacznę od takiego fragmentu beletrystycznego mojego zresztą autorstwa, więc taką będę odczuwał radość każdego grafomana, który czyta swoje dzieła. Ale wydaje mi się, że ten kawałeczek, który jest fragmentem takiego artykułu, który się ukazał kilka lat temu, popularyzatorskiego, że on dla nas może być ważny i nam, i dobrze, jak Państwo będą go mieli w pamięci, słuchając tego, co mam do powiedzenia. Paryż, wczesna wiosna 1256 roku. Popołudnie. Na rozmytych deszczem uliczkach dzielnicy łacińskiej ruch jak co dzień. Studenci, którzy zawładnęli zupełnie tą częścią miasta, sprawiają wrażenie, jakby chcieli dogonić upływający czas. Jedni właśnie pędzą na wykład, inni hałaśliwie dyskutują na temat wczorajszego kazania u świętego Jakuba, jeszcze inni truchtem gonią, aby zaśpiewać żałobne nieszpory w jednej z katedralnych kaplic. Zmarły był bogatym mieszczaninem, więc rodzina z pewnością hojnie wynagrodzi ubogich chórzystów. Chudy kleryk ze zmokniętą tonsurą troskliwie chowa pod płaszczem pergaminowe karty. Trochę zagubiony rozgląda się niepewnie dookoła, nareszcie w bocznej uliczce nad uchylonymi niskimi drzwiami kołysze się drewniany szyld. Stacjonarius Joannes. To tutaj. W obszernej izbie na drewnianych półkach leżą księgi. Jednak nie przypominają one tych, jakie można zobaczyć w klasztornej bibliotece. Nie są oprawione ani nawet zszyte, więc wyglądają raczej na zbiory ułożonych w stosiki zeszytów. Na wysokim zydlu przy oknie tęgi Jan lub wedle uczonego łacińskiego zwyczaju Joannes notuje coś skwapliwie w dużym kajecie. Od czasu do czasu przerywa, by zaostrzyć pióro. Spogląda z dumą na swoje królestwo. Jan jest zarazem bibliotekarzem i wydawcą. Już od kilkudziesięciu lat Uniwersytet w Paryżu stosuje metodę rozpowszechniania ksiąg wynalezioną 100 lat wcześniej w dalekiej Bolonii. Studenci przychodzą tutaj i za drobną opłatą mogą wypożyczyć jeden z posegregowanych dokładnie zeszytów. W domu uważnie go przepisują i przychodzą po następny. Takim sposobem, jeśli pracują solidnie, mogą bardzo szybko mieć swój własny rękopis, a te są przecież wciąż na wagę złota. Jan opłaca również dwóch kopistów, którzy stale zwiększają ilość manuskryptów służących za wzorce. To prawda, wzdycha po cichu Jan. Moje rękopisy nie są tak piękne jak te, które wychodzą spod piór benedyktynów. Ale za to jakie tempo! I jaka niska cena? A poza tym nie trzeba już koniecznie przywdziewać mnisiego kaptura, aby mieć dostęp do pisanego słowa. Na otyłej twarzy Jana pojawia się uśmiech, gdy myśli o rozczochranych lub łyskających ogolonymi głowami klerykach, których zabłocone buty nieustannie zadeptują mu podłogę. No właśnie, już tam się znowu któryś kręci. Przyniosłem trzeci fascykuł komentarza mistrza Tomasza do pierwszej księgi sentencji i chciałbym następny, wybąkał student w przemoczonym płaszczu. Każdy by chciał, burknął gderliwie Jan, a poza tym mówi się pecja, a nie fascykuł. To prawda, popularność pism dominikańskiego teologa z Italii rosła niemal z miesiąca na miesiąc. Dziś wszyscy chcą czytać i studiować dzieła brata Tomasza. Wprost trudno nastarczyć z nowymi kopiami. A on, tak właśnie on, Jan, ma egzemplarz tomaszowego komentarza przepisany wprost z autografu i to w dodatku z poprawkami samego mistrza. Trudno się więc dziwić, że stacjonariusz wprost nie może opędzić się od klientów. Niestety, czwarta pecja już została wypożyczona. Jeśli chcesz, możesz wziąć piątą, a potem przepiszesz czwartą, powiedział. Nie mogę, bo tekst urywa się w połowie kwestii, a w przyszłym tygodniu będziemy dyskutować właśnie na ten temat, jęknął kleryk. Nic nie poradzę, chyba że skorzystasz z nieco starszego egzemplarza, bez poprawek. Mam taki jeden, udało mi się go zdobyć prawie cudem. Właściwie tekst jest ten sam. A jeśli bardzo zależy ci na szczegółach, to kiedyś sobie porównasz. No więc... Jan gładził ręką pergaminowe karty. Uśmiech studenta wystarczył za odpowiedź. Jeszcze kilka drobnych formalności, ustawowa zapłata i chuda, przygarbiona postać oddala się żwawo, ściskając za pazuchą bezcenny depozyt. Proszę Państwa, ta wymyślona scena jest oczywiście sceną, która mogła się wydarzyć. Mogła się wydarzyć w XIII-wiecznym Paryżu, gdzie głód książki wobec rosnącej ciągle liczby studentów był niebywały. Tym bardziej, że Paryż był centralną uczelnią całego chrześcijaństwa. Jedynie Uniwersytet Paryski dawał prawo swoim absolwentom, swoim doktorom, nauczać teologii w całym chrześcijańskim świecie. To w Paryżu skupiały się najtęższe umysły, to w Paryżu kwitło życie intelektualne. Studentów było dużo, książek trzeba było dużo. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego, że kiedy my zastanawiamy się nad myślą jakiegoś teologa, w tym wypadku świętego Tomasza, jest to już czwarte spotkanie, a jeszcze czeka na Państwa kilkanaście następnych, studiujemy to, co Tomasz myślał, twierdził, nauczał, a rzadko zastanawiamy się nad tym i stawiamy sobie pytanie, skąd my właściwie wiemy, co on takiego myślał i co on takiego nauczał. Ktoś mi odpowie, że to proste, proszę ojca, wiemy to z jego książek. Idziemy na półkę, bierzemy książkę, otwieramy, czytamy, wiemy, kto w oryginale, po łacinie, kto w tłumaczeniu. Jasne, skąd bierzemy wiedzę na temat tego, co Tomasz myślał i jak myślał. Rzecz wydaje się prosta, ale jeśli Państwo na przykład wezmą komentarz do Polityki Arystotelesa, pióra świętego Tomasza, w wydaniu Mariettiego, to zobaczą Państwo, że komentarz ten posiada 8 rozdziałów, gdzie cały tekst Arystotelesa jest skomentowany. Jeżeli Państwo wezmą natomiast wydanie Leoniny, to okaże się, że w tym wydaniu znajduje się jedynie 6 rozdziałów. Dlaczego? Dlatego, że po badaniach okazało się, że Tomasz napisał jedynie 6. Nie dokończył tego dzieła. Kto inny go za nie dokończył, dokończył za niego tego dzieła i później funkcjonowało ono jako w całości dzieło świętego Tomasza. Jeśli Państwo będą zainteresowani twórczością kaznodziejską Tomasza, to znajdą Państwo w różnych repertoriach i spisach ponad 50 kazań przypisywanych świętemu Tomaszowi z Akwinu, a jeśli Państwo, mam nadzieję, za jakiś rok, półtora sięgną do nowego tomu Leoniny, w którym ukażą się kazania świętego Tomasza, to zobaczą Państwo, że ich jest tam jedynie 20. I oczywiście dziwi nas to nieco, skąd takie różnice. I warto sobie uświadomić, że teksty, zarówno teksty starożytne, jak i teksty średniowieczne, dotarły do nas, na nasze półki, do naszych wydań, do naszych książek, po długiej podróży pełnej przygód. Te teksty nie spadły nam z nieba, takie w całości, ale szły drogą, na której czasami coś traciły, czasami coś nabywały, czasami bywały uszkodzone, czasami próbowano je leczyć. Trochę tak jak pielgrzym, który pielgrzymuje jakąś, nie wiem, bardzo daleką i uciążliwą pielgrzymkę. Pielgrzym, który wyruszył, czasem mało przypomina tego, który dotarł. Mamy taki jakby ogólny zarys jest ten sam, ale w szczegółach czasem jest różnica. Więc to jest ten sam, a taki prawie ten sam. A jak to mówi popularna ostatnio reklama, prawda, prawie robi różnicę, tak? Chyba jakoś tak to było. Dlatego warto sobie uświadomić, jak powstawała książka, jak powstawał taki tekst świętego Tomasza czy kogokolwiek innego, ale mówimy tutaj o nim. Wyobraźmy sobie, święty Tomasz pisze ręcznie, bo pisało się ręcznie. Cała produkcja książkowa odbywała się ręcznie. Dopiero od końca XV wieku mamy druk, ale do tamtej pory odbywała się ręcznie, na pergaminie przez bardzo długi czas, bo przecież Europa nie znała papieru. Wobec czego święty Tomasz pisze tekst. Ten tekst, jak Państwo zobaczą w drugiej części naszego spotkania, musi zostać przepisany przez kogoś, żeby w ogóle można było dalej kopiować, ponieważ święty Tomasz pisze w bardzo charakterystyczny sposób, żeby nie rzec wprost bazgrze jak kura pazurem, wobec czego musi zostać ten tekst przepisany i potem dopiero taki przepisany tekst jest kopiowany przez innych. Kopiowany na dwa sposoby. Albo sposobem klasycznym, to znaczy, że ten tekst właśnie, nie wiem, mam jeden rękopis i go powoli przepisuję. Ale jak Państwo sobie wyobrażają, trwa to nieskończenie długo. Kopista średniowieczny przepisywał mniej więcej 4 strony, 2 kartki na dzień i było to dosyć dużo. Pisanie idzie powoli, bo trzeba być uważnym. Pisanie idzie powoli, dlatego że pisze się jedynie... Dziękuję bardzo. Pisanie idzie powoli, ponieważ pisze się jedynie za dnia. Nie, to może jednak ktoś by zgasił tę komórkę. Bardzo bym prosił z łaski swojej. Dziękuję. Pisze się jedynie za dnia. Nie pisze się w nocy ani wieczorem, ponieważ światło jest drogie. Oliwa, łój, nie mówię już o świecach, które są bardzo drogie. Więc pisze się tylko w ciągu dnia. Pisze się gęsim piórem, które się często tępi, więc trzeba je często ostrzyć. Trwa to wszystko bardzo długo. Jeżeli ja mam jeden rękopis, który muszę jeden raz odtworzyć i jeżeli to trwa 5 roku, to Państwo sobie wyobrażają, że bardzo powoli się taka produkcja odbywa. Czasami, ale to w środowiskach klasztornych, próbowano nadrobić jakby ten mankament i w związku z tym był jeden mnich, który czytał powoli tekst, a inni go zapisywali. Problem jest tylko taki, że oczywiście więcej czasami można zrobić błędów ze słuchu, niż kiedy ma się skopiować tekst. Poza tym muszą Państwo sobie uświadomić coś, co nas dosyć zaskakuje dzisiaj, że umiejętność w średniowieczu, umiejętność czytania i pisania nie były ze sobą połączone. Pisania uczono się tak, jak uczy się rzemiosła, ciesiołki, krawiectwa, nie wiem czego jeszcze tam, prawda? Pisanie było pewną manualną czynnością, było rysowaniem jakby znaków, prawda? Bez czego byli ludzie, którzy umieli pięknie pisać, mieli fantastyczną kaligrafię, ale w ogóle nie umieli czytać, nie umieli odczytać tego, co przepisują. Tak? Byli natomiast ludzie, którzy umieli czytać, ale którzy nie posiadali tej umiejętności pięknej kaligrafii, nie umieli pisać. Prawda? Nam się to wydaje dziwne, ale tak właśnie było. Wobec czego pisanie ze słuchu mogło być przydatne, czy mogło być używane tylko w przypadku kopisty, który znał język i który umiał to, co usłyszał, odtworzyć na papierze. W innym przypadku musiał przepisywać, przerysowywać te literki jedna za drugą. To jest klasyczny sposób. Natomiast na Uniwersytecie w Paryżu, o czym wspominałem w tym czytanym fragmencie, dokonano pewnej innowacji. To się zaczęło w Bolonii, a mianowicie, tak jak to przed chwilą czytałem, robiono... Przepraszam bardzo, takie wachlarzyki. Proszę sobie wyobrazić, że robiono taki jeden rękopis, którego nie obkładano, nie zszywano. On się składał z takich zeszycików. Zeszycik pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I wypożyczano te zeszyty po kolei studentom i oni sobie mogli przepisywać. Jeżeli taki rękopis składał się z 30 takich zeszytów, to 30 studentów naraz mogło sobie ten tekst szybko przepisywać. Państwo powiedzą, jak to 30 naraz? To znaczy, że ktoś go przepisywał od środka, a ktoś od końca? Tak, proszę Państwa, tak właśnie robiono. Jeżeli nie było pierwszej części, zaczynano od tej części, która była do dyspozycji, zostawiając odpowiednią ilość kart, żeby można było wsadzić brakującą część. Co widać jest w rękopisach do dziś dnia, dlatego że czasami ten, który przepisywał, źle sobie obliczył I na przykład okazywało się, że tego miejsca mu się robi za mało, że ten tekst, który on sobie musi tam wstawić, jest o wiele większy niż miejsce, które zostawił. I to bardzo dobrze widać, ponieważ on pisze coraz drobniejszymi literkami, coraz mniejsze robiąc odstępy między linijkami, coraz bardziej ściśnięte są literki, żeby ten tekst włożyć. A czasami mają Państwo na przykład przerwę pół strony, bo się okazało, że przewidział za dużo. Więc jest taki tekst, który jest przepisywany. Ale, tak jak to Państwu czytałem przed chwilą, sprytny księgarz i wydawca, to on się szybko postara i zrobi sobie jeszcze drugi i zrobi sobie jeszcze trzeci. Proszę bardzo. Prawda? I ma do dyspozycji trzy. Dlatego, jak ktoś wypożyczy zeszyt numer jeden z białego rękopisu, i przychodzi następna osoba i chce zeszyt numer jeden, to on mu proponuje zielony rękopis albo czerwony rękopis i tak na zmianę. Proszę Państwa, wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że rękopis, proszę Państwa, to nie jest kopia drukarska. Rękopis to nie jest fotokopiarka, bo rękopis nie jest czyniony ręką maszyny, tylko ręką człowieka. Ręką człowieka, który w tym przypadku na nieszczęście, chciałoby się powiedzieć. Po pierwsze jest, męczy się. Po drugie jest twórczy. W związku z czym, jak człowiek przepisuje jakiś tekst, to może mu się zdarzyć, że na przykład jest bardzo zmęczony i przyśnie trochę. Otworzy oko i przepisuje dalej i nie zauważył, że właśnie opuścił dwie linijki, ponieważ dwie linijki niżej było właśnie to słowo, na którym on skończył. Ale on nie zauważył, przeskoczyło mu oko. Bardzo często się to zdarza w kopiowaniu rękopisów. Albo pisze i widzimy to w rękopisach, linijka robi się coraz grubsza. Znaczy, stępiło się pióro. A potem nagle linia znowu się robi bardzo finezyjna i cienka. Co się stało? Kopista zatrzymał się, zaostrzył sobie pióro i pisze dalej. I w tym miejscu bardzo często są błędy, bo on się po prostu rozproszył. Bywa i tak, że kopista przepisuje jakiś tekst, gdzie na marginesie znajduje się mała notka. I on tak nie jest pewny, no czy ta notka, to ją zostawił tam poprzedni czytelnik, czy też ta notka, to jest brakujący tekst, który należy wstawić do środka. Wobec czego na wszelki wypadek go tam wstawia. W związku z tym otrzymujemy tekst bogatszy niż był, bo akurat to była tylko notka czytelnika, ale on tego nie rozpoznał. Czasem, proszę Państwa, zna znakomicie czytelnik język łaciński, ale ma trochę kłopoty ze sposobem pisania. Używano w średniowieczu, jak Państwo być może wiedzą, sposobu pewnego rodzaju stenografii. Skracano słowa. Ze względu na to, że materiał był drogi. Pergamin był niesłychanie drogi. Papier również był drogi. Trzeba było oszczędzać, wobec czego skracano maksymalnie słowa. Więc czasami taki jeden skrót można rozczytać na kilka sposobów. Jeżeli ktoś był zbyt twórczy, a nie bardzo rozumiał jakby kontekst, to czasami wstawiał tam coś, co teoretycznie mogłoby tam być, ale praktycznie w ogóle z tego tekstu nie wynikało. Proszę sobie wyobrazić, że tu mamy kopię zrobioną, powiedzmy, autorytarną, poprawioną przez mistrza Tomasza, to jest ta biała. Z niej, przy czym ona jest przepisana z jego rękopisu. Tam już ktoś swojej twórczości użył na pewno, albo swoich mankamentów. Z niej zrobiono kopię zieloną. Tam już mamy niby ten sam tekst, ale lekko inny. Z tej zrobiono jeszcze czerwoną. Proszę sobie wyobrazić, że teraz taki biedny kleryk, chudy, o którym tam pisałem, prawda, że on teraz zaczyna mieszać te teksty, bo właściwie dla niego to jest to samo. Pierwszy zeszyt zielony, drugi zeszyt czerwony, trzeci zeszyt znowu biały, potem znowu zielony. I jak na końcu zamknie ten rękopis, to mamy kolejną wersję rękopisu, w których są błędy wszystkich tych trzech plus jego własne. I ten jego rękopis znowu jest kopiowany przez kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, proszę Państwa, mamy to, co do nas dochodzi w momencie, kiedy Gutenberg wynajduje druk. To jest tekst, którego my tak do końca nie możemy być pewni, to oczywiście jest tekst świętego Tomasza. To oczywiście jest tekst, który zasadniczo, tak, to jest to, co Tomasz napisał. Natomiast jest w nim tyle naleciałości, tyle braków, tyle zmian, że czasami ten tekst dość daleko odbiega od oryginału. Ale drukarz XV-wieczny nie bierze tego pod uwagę. On chce wydać drukiem po raz pierwszy jakieś dzieło świętego Tomasza. Bierze z półki rękopis, na podstawie tego rękopisu układa czcionki i co robi? Utwierdza nam te wszystkie błędy na karcie wydrukowane. Potem z niego drukują inni, inni, inni i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej w XIX wieku zdano sobie sprawę właśnie z tego, o czym Państwu mówię, że teksty starożytne, przede wszystkim zaczęto od filozofii greckiej, od tekstów greckich, również od tekstu biblijnego, że to są teksty, które właśnie mają swoją historię, które mają archeologię jakąś swoją, prawda? Wobec czego postanowiono opracować metody, które by nam pomogły odkryć ten tekst oryginalny. Proszę Państwa, dzieło jest, no, powiedziałbym, bardzo ciekawe, ryzykowne i dość imponujące, ponieważ czasami odtwarzamy teksty, których nie było. Proszę sobie wyobrazić, że niektóre teksty Tomasz napisał własnoręcznie, a niektórych tekstów w ogóle nigdy nie napisał, bo je dyktował na przykład. Więc my odtwarzamy nie tyle tekst, jak w takich przypadkach tekstów dyktowanych, albo w przypadkach tekstów, gdzie tekst pochodzi z zapisu sekretarza czy studenta, który słuchał jego kazania na przykład. Wszystkie kazania Tomasza to nie są kazania przez niego napisane, to są kazania spisane przez jego słuchaczy. Prawda? Więc my odtwarzamy tekst czasami, czasami taki, który był, a którego nie mamy, bo zaginął, ale czasami odtwarzamy tekst, który jako taki istniał tylko w ustach autora, ale nie istniał na papierze, bo on go sam nie zapisał. Powiedziałem, że niektóre teksty Tomasza posiadamy, jest ich bardzo niewiele. Tak naprawdę posiadamy w różnych bibliotekach rozproszone fragmenty komentarza do trzeciej księgi sentencji, posiadamy komentarz do Izajasza, posiadamy komentarz do Boetiusza dzieła o Trójcy Świętej, posiadamy niektóre części Contra Gentiles, dość duże części Contra Gentiles. Posiadamy je w autografie świętego Tomasza, jego ręką napisane. Mówię rozproszone po bibliotekach, dlatego że Państwo sobie muszą uświadomić, że los takiego rękopisu świętego Tomasza, zwłaszcza w momencie, kiedy on został kanonizowany, no był bardzo zagrożony. No, po prostu wyrywano kartki, cięto na kawałki, żeby mieć jako relikwię. No, w ten sposób w Hiszpanii znajduje się przepiękny relikwiarz z jedną ze stron czwartej części komentarza do sentencji za piękną kryształową szybą. Prawda? Można go oglądać z dwóch stron. Zresztą członkowie Komisji Oleonina, kiedy fotografowali rękopisy Tomasza, mogli go sobie sfotografować przez szybkę. Nie pozwolono otworzyć, bo stwierdzono, że to relikwia. Więc one są rozproszone, podarte. Czasami po prostu zniknęły, zginęły, spaliły się. Musimy sobie uświadomić, że to jest jednak 700 lat, tak, pomiędzy nami a świętym Tomaszem. Tam naprawdę miało prawo się różne rzeczy dziać. Wobec czego mamy kilka autografów, ale proszę Państwa, autografy te nie pomagają nam czasem tak do końca, dlatego że święty Tomasz, który był człowiekiem ogromnej pracy, on poprawiał czasami swoje teksty, ale nie w autografie, tylko w tej kopii, która miała być dalej kopiowana. Więc pomiędzy autografem a tą kopią były zmiany, tylko że ich w autografie nie ma, tylko są w tej kopii, a tej kopii najczęściej w ogóle już nie ma, dlatego że ona była tak często używana, że te rękopisy po prostu rozpadały się w rękach i ginęły. Bo proszę Państwa, święty Tomasz, i to właśnie w jego rękopisach znakomicie widać, był człowiekiem
ciągłej
pracy. Ze swoimi sekretarzami, których miał w przypływach do 4 nawet, przede wszystkim Reginalda Spiperno, który był nie tylko sekretarzem, ale współbratem, przyjacielem, który towarzyszył świętemu Tomaszowi do końca życia, towarzyszył mu w chorobie, towarzyszył, kiedy święty Tomasz na rok przed śmiercią doznał takiego mistyczno-intelektualnego załamania i kiedy powiedział te słynne słowa: wszystko, co do tej pory napisałem, jest jak słoma w porównaniu z tym, co zobaczyłem w mojej wizji w czasie mszy świętej. Reginald mu towarzyszył, Reginald był najwierniejszym jego sekretarzem, kopistą, towarzyszem, ale również uczniem. I dlatego zdarza się, proszę Państwa, że w autografie Tomasza jest notka Reginalda, że on czegoś nie rozumie. Po prostu przepisuje, no nie rozumie. I potem Tomasz niżej, wyraźniej pisze, żeby ten biedny Reginald mógł go przepisać. Ale czasami, proszę Państwa, to Reginald rozumie jakby słowo, tylko on nie rozumie idei, myśli, on się nie zgadza. Więc święty Tomasz mu odpowiada na marginesie. Człowiek ciągłej pracy i to widać zarówno w rękopisach, jak i później w kilku, w jednej czy dwóch kopii oficjalnych, jakie się zachowały. Proszę Państwa, do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale ja bym chciał wykorzystać jednak ten komputer i pokazać Państwu najpierw to, o czym mówiłem na samym początku, a mianowicie to, że rękopis jest rzeczą żywą, że rękopis jest czymś, co żyje. Znak zadał się. Otóż, proszę Państwa, tutaj, mam nadzieję, że to w miarę widać, jest pierwsza strona trzeciej części sumy ze zbiorów Komisji Leonińskiej. Włoski rękopis, XV-wieczny, późny, bardzo pięknym napisany pismem włoskim, takim już renesansowym, przypominającym nasze pismo, takim zaokrąglonym. I kiedy Państwo się przyjrzą, on jest bardzo pięknie ozdobiony. Piękna jest ta pierwsza strona, kolorowa. Trochę te kolory słabo widać tutaj, ale widać kolory, widać złoto, to co się świeci, tak? Kropki złota. I bardzo często takie te inicjały pierwsze, to Państwo na pewno wiedzą, one jakoś się odnosiły do tekstu, prawda? Jak tekst mówił, nie wiem, tam na przykład o zwiastowaniu, to było zwiastowanie. Ten tekst bardzo dziwnie, znaczy ta ilustracja jakby w ogóle się nie odnosi do tego, co tu jest napisane. Tekst zaczyna się od cytatu z Pisma Świętego o tym, że rzeki wypływają z jednego miejsca i do niego potem na powrót powracają. Oczekiwalibyśmy rzeki. Rzeki tu, proszę Państwa, żadnej nie ma. Natomiast są poziomki. Prawda? Tam takie dwie ładne. Jedna na dole, druga na górze. I nawet tu jest jedna poziomka, która tak ślicznie wychodzi z tej litery. Zamiłowanie do owoców i kwiatów może zdradzać pochodzenie franciszkańskie tego rękopisu. I to prawda, to jest rękopis z kolekcji franciszkanów. Prawda? I oni nas uraczyli takimi właśnie owocami przy okazji poważnego teologicznego dzieła. Proszę Państwa, tutaj to trochę, no troszkę słabo widać, ale tu mamy natomiast rękopis, który nie jest tak jak tamten rękopisem luksusowym, przeznaczonym, widać było, prawda, że on miał być po prostu ładny, on miał być ładnie napisany. To jest rękopis naukowy. To jest ten rękopis, o którym troszkę wspominałem, czytając ten fragmencik beletrystyczny, a mianowicie, czy to można trochę ostrzej spróbować zrobić? Bym cię prosił, chyba ciut można. Nie, to już jest maksimum. Więc Państwo widzą, nieprawdopodobnie małymi literami przepisane, to jest rękopis ze zbiorów klasztoru świętego Jakuba w Paryżu i to jest pierwsza strona Arbor Vitae Avicebrona. On jest ozdobiony, ale bardzo, dość tak ładnie, finezyjnie, ale bardzo skromnie, tylko dwa kolory. Są, Państwo widzą tutaj takie łapki, takie paluszki wyciągnięte, które wskazują, gdzie są ważne miejsca. O jego naukowym charakterze świadczy również ten schemat tutaj na dole, który jest schematem dzieła i który czytelnikowi od samego początku pomaga. Taki rodzaj spisu treści w schemacie. Natomiast ten poważny zupełnie rękopis, On ma taki fragment, który jest dość zabawny, a którego zwykle ludzie nie widzą, nawet jak mają przed sobą ten rękopis w rzeczywistości. On się znajduje tutaj, ten śmieszny element. Ja go Państwu przybliżę teraz, ten śmieszny element. To jest poważny rękopis, naukowy. Ale rękopis, jak Państwu powiedziałem, jest żywy. Prawda? Otóż to jest przybliżenie tego elementu. Kopista, który pisał równiutko w kolumnie, w jednej linijce troszkę mu się napisało, no po prostu wyszedł poza linię. Postanowił, coś z tym trzeba zrobić, prawda? I zrobił to, co Państwo widzą, prawda? Taką zdziwioną, dosyć i przerażoną buzię ostrzyżonego w tą surę mnicha, który przygląda się z przerażeniem prawdopodobnie temu tekstowi poważnemu, który ma za chwilę czytać. Proszę Państwa, takich rzeczy jest mnóstwo w rękopisach, bo rękopis jest żywy. Rękopis jest czymś żywym. To nie jest druk, który w 1000 egzemplarzach będzie miał zawsze ten sam wygląd. Proszę Państwa, to natomiast jest sekunda sekundę, kopia XIII-wieczna, francuska, w której to kopii znajdziemy ślady tego, o czym Państwu mówiłem. Tych właśnie zeszycików. Prawda? Trzeba było na to wpaść. Proszę Państwa, to co ja mówię i co się Państwu wydaje takie oczywiste i mnie również, to zostało odkryte na początku XX wieku. Tak produkowano książkę przez 200 lat w Paryżu, po czym o tym zupełnie zapomniano. I historycy czytali teksty na przykład statutów średniowiecznych, uniwersyteckich. Było tam o jakimś stacjonariusie, no to taki no księgarz, tak? I było, że on tam miał u siebie jakieś pecje, ale nikt nie wiedział, co to były te pecje tak naprawdę. Myślano, że chodziło o książki. Dopiero badania, zresztą członków Komisji Leonina, która istnieje 130 lat, co nam pozwala w spokoju pracować i odkrywać różne ciekawe rzeczy, ale bo też, proszę Państwa, te ciekawe rzeczy znajdują się w bardzo dziwnych miejscach. O tu na przykład. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. A ta ciekawa rzecz to jest nic innego, jak oznaczenie takiego zeszytu. Piąta, pecja. Piątka i P. Piątka, A nad nią i P. Piąta, pecja. Zwróćcie Państwo uwagę, że to się znajduje w środku strony, koło kolumny. Tu mamy inną. Tu, o. Proszę bardzo. To jest tu, się znajduje i to, ja tak biegam trochę, Państwo wybaczą. O. I to jest 19 pecja. Proszę Państwa, co to znaczy, że te oznaczenia pecji pojawiają się w połowie kolumny? Oczekiwałoby się, prawda, że będą na początku zeszytu, a nie w środku kolumny. Otóż to oznacza, że ten rękopis był kopiowany z takich zeszytów. Znaczy on miał, kopista, taki zeszyt i jak dochodził do końca tego zeszytu, to sobie pisał, skończyłem 19 pecję. I szedł po 20, prawda, żeby wiedział po kolei, które prosić u stacjonariusza. A liści, proszę Państwa, ten sam rękopis, o, tam na samej górze ma oznaczenie pecji. I to w dodatku tak śmieszne, że, znaczy, ono po prostu nie gra z innymi. Przepraszam, o, to jest szósta pecja. Otóż, proszę Państwa, ten rękopis był skopiowany na takich zeszycikach, po czym sam nie został oprawiony, tylko służył jako taki właśnie egzemplar. I Państwo, jeżeli się przyjrzą dobrze, to zobaczą, że to jest właśnie początek takiego zeszytu. To dobrze widać tu. Prawda? Jeden zeszyt się skończył, drugi zeszyt się zaczyna. One się rozlazły w ciągu lat i widać, że się zaczyna. Obserwując takie drobiazgi i zadając sobie pytanie, co to są za dziwne oznaczenia, te cyferki i to P, czasami samo P, czasami PE, odkryliśmy sposób publikowania książek. Dla nas, proszę Państwa, bardzo ważny, dlatego, że nam to pozwala w sposób lepszy dotrzeć, rozwiązać jakby, czy oczyścić te różne tradycje rękopiśmienne, które się nawarstwiły w rękopisie. Bo proszę Państwa, my do naszej dyspozycji mamy ogromną ilość kopii tekstów świętego Tomasza. Te kopie porównane między sobą dla każdego dzieła, może to iść od czterech egzemplarzy, czterech kopii, tak jak na przykład w przypadku komentarza do Ewangelii Mateusza, do ponad 100, jak w przypadku sumy, tak, czy nawet więcej. Porównane między sobą te kopie, wyodrębnione dzięki różnym wariantom tekstów rodziny rękopisów, porównane między sobą pozwalają nam ten tekst oczyszczać i jakby dochodzić coraz wyżej i wyżej w takim genealogicznym drzewie, aż do tego tekstu prawdziwego. Ktoś powie, no to dobrze, to już wiemy, jak do tego tekstu Tomasza dochodzimy. Proszę Państwa, to warto wiedzieć, to warto sobie tak uświadomić, że ten tekst, który Państwo otwierają książkę, to jest wynik czyjejś ciężkiej pracy. Wynik przede wszystkim jakby, zresztą tak jak ojciec Michał pokazywał, my jesteśmy uczciwi, proszę Państwa, w wydaniach krytycznych. Znaczy my proponujemy tekst, który my uważamy za oryginalny, ale żeby Państwo mieli możliwość sprawdzenia nas, to my zawsze różne warianty tekstu pod spodem zostawiamy, żeby Państwo mogli sprawdzić, zgodzić się z nami albo nie zgodzić, żeby Państwo mogli wybrać, albo żeby Państwo mogli zrozumieć takie małe wydarzenie. Mianowicie, w roku 1589, mam to napisane, ale sprawdzę, 1589, 2 sierpnia w Paryżu został zasztyletowany były polski król Henryk III Walezy, który Polskę porzucił, jak Państwo pamiętają, po kilku miesiącach panowania i objął tron francuski. Król ten, jak to czasami się zdarza władcą, spowodował zjednoczenie wszystkich dawnych przeciwników, protestanci, katolicy, wszyscy go tak znienawidzili, że postanowili go po prostu zamordować. I wykorzystano do tego ni mniej, ni więcej, tylko dominikańskiego zakrystianina z klasztoru świętego Jakuba, który to zaczaił się na króla na moście koło katedry Notre Dame i po prostu go zasztyletował. Kiedy tego biednego braciszka wzięto na męki, to on powiedział, że jemu ojciec przeor pokazał, że święty Tomasz chwalił tych, którzy zabijają tyranów. Więc on po prostu z wierności dla świętego Tomasza tego króla zarżnął. Proszę Państwa. I że to było w sumie. On tu bardzo wyraźnie mówi w czasie przesłuchania, że w sumie teologicznej widział takie zdanie. To proszę Państwa, jest takie zdanie. Ja nie będę Państwa teraz tutaj męczył całym wielkim cytatem. Ale cytat mówi o tym, że należy pochwalić tych, którzy uwalniają naród od tyrana. Niemniej jednak nie jest to łatwe, dlatego że zwykle naród jest podzielony i są ci, którzy tyrana starają się zachować oraz ci, którzy tyrana starają się usunąć. Słowa są retinere tyrannum albo tyrannum abicere. Retinere zatrzymać, abicere odsunąć. To wiemy dzięki wydaniu krytycznemu. Ale również dzięki wydaniu krytycznemu wiemy, że istniała cała linia rękopisów, które zamiast abicere odsunąć, miały occidere, czyli zabić po prostu. Wobec czego tenże braciszek nie kłamał, kiedy mówił, że święty Tomasz chwali zabójców tyranów, tylko że on po prostu nie miał dobrej wersji tejże sumy teologicznej. I gdyby, proszę Państwa, wtedy istniała komisja Leonina, a zważywszy na tempo pracy przecież mogła już istnieć, to być może Henryk Walezy nadal by żył i w ogóle historia by się inaczej potoczyła. Może nawet do dzisiaj. Proszę Państwa, przypatrzmy się rękopisom samego świętego Tomasza. Proszę mnie tu, ojcze Michale, pilnować z godziną. Przypatrzmy się tekstom, rękopisom samego świętego Tomasza, żebyśmy mogli spotkać człowieka, który je pisał. Ja Państwu powiedziałem, że otwierając rękopis, my nie spotykamy książki. My spotykamy człowieka. Każdy kopista zostawia swój ślad, choćby sposób pisania literki P, sposób pisania literki R, albo taką buźkę namalowaną, albo zostawia jakieś uwagi. Jest w krakowskiej bibliotece ojców dominikanów rękopis Piotra Skościana, dominikańskiego profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego z XV wieku, który w języku polskim zostawiał małe uwagi. To są wypisy z filozofów, z Arystotelesa, z Piotra z Hiszpanii, później z świętego Tomasza, a na marginesach są takie wstawki, na przykład o Jezus Maria. No. Albo piechniku duch nomili, nie bój się. On był Piotr. O samym sobie pisał piechnik, piechu. Jak ktoś jest z poznańskiego, to wie, że w poznańskim do dziś dnia jest piechu, się mówi na Piotra. Piechniku duch nomili, nie bój się. Albo pisze, mieszając polski z łaciną, ach mój Jezu, napiłbych się kwot. To kwot łacińskie, coś, prawda? Napiłbym się coś. Więc zostawiają nam takie przypadki. Ja bardzo lubię wspominać inny przypadek. Niech mi ojcowie wybaczą, że to powiem. Otóż widziałem kiedyś, ja próbowałem Państwu to odnaleźć, nie jestem w stanie, ale ręczę słowem honoru, że widziałem kiedyś zdjęcie w albumie ze zdjęciami rękopisów czeskich, praskich rękopisów, zdjęcie ewangeliarza zrobionego przez benedyktynki czeskie, praskie. Pierwsza strona której z Ewangelii, nie wiem której, przepiękna, ozdobiona, to w ogóle to, co Państwo tam widzieli przed chwilą, to jest nic, to fantastyczna iluminacja, pełno złota, kolorów, nie wiadomo czego, zaczyna się tekst Ewangelii, margines dolny, małe zdanie napisane na środku marginesu. Tą samą ręką, która kopiowała rękopis, także bardzo przybliżoną, napisane w języku słowiańskim. Diakon Piotr je skór. W całym słowie. Przez V. Cóż ten diakon Piotr zrobił ten biednej miszce, to ja nie wiem, ale postanowiła tam zostawić ślad na wieki wieków. Ja, wiedzą Państwo, nawet sobie wymyśliłem, bo ja lubię wymyślać sobie, jak to było w tej historii. Ja sobie wymyśliłem, że ona biedna się tym za klauzurą. Nie mogła mu w twarz powiedzieć, co o nim myśli. A ponieważ on był diakonem, więc Ewangelię czytał w czasie przyświętej. Więc taki mu liścik posłała. Państwo sobie wyobrażają, że on przychodzi, pan niesie Ewangelię, kładzie na pulpit, otwiera. Dzień dobry! Proszę Państwa, wracajmy. To jest karta z watykańskiego rękopisu, który zachowuje w sobie fragmenty kilku dzieł Tomasza. Jest tam Contra Gentiles, jest Super Boetium i chyba są fragmenty trzeciej księgi do sentencji. Proszę Państwa, co nam ta strona, tak na pierwszy rzut oka, mówi o Tomaszu? Otóż mówi nam, że był człowiekiem ubogim. On był wielkim profesorem, uznanym już za swego życia, za największego dominikańskiego teologa. Stworzono dla niego specjalną szkołę w konwencie świętej Sabiny. Był doradcą papieży, był doradcą królów, był gwiazdą dwukrotnie zapraszaną Uniwersytetu Paryskiego. Był już za swojego życia człowiekiem całkiem nieźle wynagradzanym przez króla Neapolu. Przy czym pieniądze szły oczywiście dla braci. Tak? Raz tylko mamy taką notatkę, że za te pieniądze święty Tomasz urządził kolację z okazji święta świętej Agnieszki, której przypisywał swoje uzdrowienie z jakiejś choroby. Prawda? Ale na co dzień w swojej pracy święty Tomasz posługiwał się materiałami 10. kategorii. Proszę zobaczyć, jak ta strona jest źle przycięta, krzywa. Ona ma tu dziurę. To jest pergamin, skóra. Czasami są zszyte te jego strony. Ktoś mu łaskawie zszywał. Ale tu najwyraźniej się albo on, albo nikt nie zatroszczył i ta dziura została. I on tak pisze, że tu kończy i to dalej kontynuuje. Po prostu ta dziura nie niszczy tekstu. Tekst ją bierze pod uwagę, jakby tę dziurę. Państwo widzą, że tutaj takie linie, prawda? To przesiągł atrament. Spod spodu. Ten pergamin jest cienki. Być może już był kilka razy używany. Pergamin, jak Państwo może wiedzą, można wytrzeć, prawda? Można też skórę jest, tak? Można zetrzeć go, ale przez to on się robi coraz cieńszy, coraz bardziej filigranowy, więc wyłazi nam tu, proszę Państwa, atrament, który zresztą święty Tomasz miał bardzo zły. Karty jego autografów prawie nigdy nie są tej samej wielkości. Widać, że święty Tomasz pisze na makulaturze. Poza tym, jeżeli przyjrzymy się jego pismu, aha, przepraszam bardzo, to jest jeszcze... Tam Państwo już zwrócili uwagę, że to pismo było takie strasznie niewyraźne. To jest, proszę Państwa, notatka, która znajduje się w tym samym rękopisie. Jest taka na jednej z kart. Ja ją tak wyciągnąłem tutaj, żeby ją było widać. To jest notatka ładnym pismem napisana. O wiele ładniejszym niż Tomasza. To jest pismo jego przyjaciela, Reginalda Spiperno, który po śmierci Tomasza zebrał to, co tam zostało z tych jego autografów i zostawił taką notatkę. Ligentur omnes sicut stant in ista carta. Niech zostaną obłożone wszystkie karty, które znajdują się w tej, on tak sobie, widocznie to było w złożonej takiej karcie, powiedzmy sobie w tej teczce, tak? I procuretur si posset invenire aliquis quisciret legere istam licteram quia est de lictera fratris tome THO. I niech się znajdzie ktoś, jeśli to w ogóle jest możliwe, kto będzie umiał przeczytać to pismo, ponieważ jest to pismo brata Tomasza. Czyli jego sekretarz już sobie zdaje sprawę, że to jego pismo jest strasznie nieczytelne. Prawda? I taką zostawia, jeśli si posset invenire, tak? Jeśli w ogóle można znaleźć taką osobę, on wiedząc, że przecież wiecznym nie będzie, prawda? To jest fragment trzeciej księgi do sentencji. Jak ktoś to kiedyś, prawie każdy, jak widzi pismo, autograf świętego Tomasza, czyli pismo jego odręczne, to się pyta, czy to jest po arabsku. Państwo zaraz zobaczą bliżej to jeszcze. To nie jest po arabsku. Święty Tomasz nie pisał ani po grecku, ani po arabsku. Pisał po łacinie. Ale miał pismo bardzo trudne do przeczytania. Z podstawowego względu. To widać w tym piśmie. Święty Tomasz się śpieszy. Jest człowiekiem, który wydaje się pracować w gorączce i napięciu. Proszę Państwa, nigdy prawie ani znaki abrewiacyjne, czyli te skróty takie, które są różne kreski, takie pałączki nad literkami, ani też zwyczajne znaki literowe, jak na przykład poprzeczna kreska przy T, nigdy nie są na swoim miejscu. One zawsze są przesunięte w prawo. Także tu jest pałeczka pionowa od T, a tu jest pałeczka pozioma od T. Zawsze przesunięte. I jemu się nie chce już wracać. Jak już tam napisał, to żeby przekreślić to te, to po co wracać? To strata czasu. Ale żeby wiadomo było, że te, to napiszmy to tak byle gdzie. Byle wiadomo. Nie biedny, ktoś czyta, musi wiedzieć takie rzeczy. Wszystkie P są u niego otwarte. Tak jakby mu nie starczało czasu, żeby dokończyć to P, tylko ono jest takie otwarte. Wszystkie E są również otwarte. Z G, które normalnie w średniowiecznym piśmie ma takie jakby dwie połączone ze sobą, dwa takie kółka, prawda, dwie takie. To u niego jest tylko taki ptaszek zarysowany, takie coś, prawda. Zaraz to zresztą zobaczymy. Widać, że on się śpieszy. Czasami te linie idą w dół, prawda. Wiadomo, że zmęczony wtedy. Czasami znowu ma się takie wrażenie, że jakby leciały do góry, miał przepływ energii, prawda? Zresztą jak Państwo piszą ręcznie, co się nam coraz rzadziej zdarza, to Państwo zauważą, że jak człowiek zmęczony, to po prostu ta ręka to. Święty Tomasz pisze szybko. Święty Tomasz się bardzo śpieszy. Bardzo. Proszę Państwa, w niektórych okresach swojego życia Święty Tomasz pisał po kilkanaście stron dziennie. Ja Państwu powiedziałem, że kopista przepisywał 4 strony. I to było wszystko, co mógł zrobić. Nie, że leń. Po prostu tyle był w stanie zrobić. Tomasz potrafił przepisać do 12-13 stron dziennie. Albo pisać. Przy czym Święty Tomasz oprócz tego miał różne inne obowiązki. Tak? No nie z tego, że on po prostu tak siedział i pisał. Był człowiek nieprawdopodobnej pracy, stąd oczywiście miał potrzebę również sekretarzy, którym czasem dyktował, czasem oni coś dla niego musieli przygotować, ponieważ on jest jakby w ciągłej gorączce pracy. Literka D na przykład, ja nie mam tu tablicy, ja bym to rysował, przepraszam, że to tak Państwu w powietrzu to pokazuję, prawda? A literka D, to prawda, tak i tak. A u niego, a jest tablica, przepraszam bardzo, nie zobacz. No nieważne, żeby to już przeszło. A u niego zawsze to D jest takie prawie położone na ziemi. Proszę Państwa, a pomimo to, że on się tak śpieszył, no on znajdował czas na poprawki, które nas dzisiaj wzruszają. I na tej stronie taka poprawka się znajduje. To jest trzecia księga komentarza do sentencji. Dystynkcja 12. Problem wcielenia. I problem, czy Chrystus, dlaczego Chrystus wcielił się w ciało mężczyzny. Tym bardziej problem skomplikowany, że przecież Chrystus wziął swoje ciało z kobiety, prawda? Z Maryi. Nie było przy jego poczęciu mężczyzny, z którego mógłby swoją część męską wziąć. Wobec czego pytanie, czy biorąc ciało z kobiety, to czy on wad kobiecych nie odziedziczył również? Bo jak wszyscy wiedzą, ciało kobiety jest wadliwe. Tak przynajmniej uważano w średniowieczu. Przede wszystkim dlatego, że jest słabe. Dobra. O, mamy zbliżenie. Czy to tak widać w miarę? Widać. I pisze święty Tomasz tak. P z takim na górze. Propterea. Christus. To jest Christus. H greckie, takie jak X, nie? Zaczyna się. Christus. Assumpsit. Defectus nature, nature nostre. To jest jeden z argumentów. Chrystus odziedziczył defekt naszej natury. Tak się wydaje. Ponieważ, set, w tym wypadku można tak sobie przetłumaczyć, ponieważ, ja teraz, Państwo widzą, tu jest słowo przekreślone i inne słowo, więc ja teraz przeczytam bez tego przekreślenia. Ponieważ fragilitas, to jest to G, słynny ten ptaszek taki, o, I-L-I-T-A-S, fragilitas. Sexus S, E-X i us jako takie na górze. Set fragilitas sexus feminei, to jest prawie napisane wyraźnie, no. Feminei. Est, to jest S takim pałączkiem na górze, est quidam defectus. Ponieważ kruchość natury kobiecej jest swego rodzaju defektem, wadą. Kruchość, fragilitas. A co chciał napisać w pierwszym porywie? Jeżeli Państwo się dobrze przyjrzą, to jest D, E, B, I, L, I, T, A. S mu zabrakło. Miało być debilitas. Debilitas, czyli słabość. Proszę Państwa, ktoś powie fragilitas, debilitas. To jest to samo. Słabość, słabość. Ale jednak jak się mówi o kruchości, prawda, to różyczka, stokrotka, prawda, to porcelanowa figurka, prawda. A jak się powie debilitas, no to jest debil, prawda. I święty Tomasz, pisząc, proszę Państwa, pisząc olbrzymie dzieło, to jest komentarz do sentencji, prawda, co on robi? Pisze, potem przekreśla i zmienia tą debilitas, która mu brzmi jednak trochę upokarzająco, na fragilitas, która ma wyrażać ten szacunek. Proszę Państwa, następny przykład mały to jest przykład może nie o Tomaszu samym, ale o taki, ja go sobie tutaj, bo to była taka wielka radość kilkanaście lat temu, kiedy ojciec Gils, kilkadziesiąt, o, Izajasz to są, no tak, powiedzmy. Kiedy ojciec Gils, jeden z członków Komisji Leonina, odkrył to. Otóż to jest fragment komentarza, trzy słowa, z komentarza do księgi Izajasza, w którym to komentarzu święty Tomasz cytuje wizję Izajasza, w której Izajasz mówi Izrael salvatus in eternum. Prawda? Izrael jest zbawiony na wieki. I dalej tekst mówi ubi sic canitur. Gdzie tak się śpiewa? I przez 700 lat wszystkie, absolutnie wszystkie rękopisy miały tam ubi sic canitur. U. Z tym tu na górze takim i, to jest ubi. W wielu rękopisach średniowiecznych Państwo to znajdą. S, I, C, sic, ubi sic. Gdzie tak? C, A, N, I, T i R na górze. Tur, canitur. I tak to czytano, chociaż to nie miało dużego sensu tak naprawdę. No, ale gorzej. Każdemu się zdarzy czasami coś bez sensu. A być może święty Tomasz chciał powiedzieć, że ten fragment Izajasza gdzieś był śpiewany, prawda? Że to tak jak się śpiewa, prawda? To od biedy mogło mieć sens, prawda? Natomiast jeżeli się pamięta, jeżeli się przesiedziało, tak jak Gils, 50 lat nad rękopisami, autografami Tomasza i się zostawiło swoim potomnym, czyli nam, kolekcję wszystkich wariantów, wszystkich liter świętego Tomasza, to człowiek jak na to popatrzy, to sobie myśli, nie, to nie jest tak napisane. Przede wszystkim to nie jest U, tylko to jest N. U i N to się bardzo w średniowieczu myli. Zawsze trzeba bardzo uważać, jak Państwo czytają rękopis średniowieczny, uważać, bo U i N mylą się. Więc to jest N, a N z taką, z takim I na górze, to jest skrót od Nizi. Jeśli by nie, prawda? To nie jest S i I, tylko to jest to P, o którym Państwu mówiłem. Otwarte P takie, prawda? A więc to jest Nizi, P, C, C, A. To też nie jest N, tylko to jest właśnie V. P, K, V i to R. Państwu mówiłem, że Tomasz nie wracał 3 mm, ale jakby wrócił, to ono by się znalazło nad V i by było ver, nisi peccaverit, a nie ubi sic canitur. A zatem Izrael by zbawiony na wieki, gdyby nie zgrzeszył. I później dalszy ciąg jest w sensie duchowym i tak dalej, i tak dalej. I wtedy się wszystko jasne robi. Prawda? Taki mały przykład, jaki on nam czasami sprawia psikuszy. Ale trzeba wiedzieć, trzeba czytać, trzeba mieć to jego pismo w oku, żeby coś takiego odkryć. I na samo zakończenie, proszę Państwa, wracamy do duchowego naszego świętego Tomasza, który nam się objawia przez swoje rękopisy. To jest strona z komentarza do księgi Izajasza, gdzie święty Tomasz, tak jak Państwo widzieli w tym wcześniejszym rękopisie, robi sobie takie schematy. Wykład do księgi Izajasza jest wykładem Tomasza, on go wykładał, wobec czego sobie takie pomoce robi tutaj, żeby wiedzieć, co studentom mówić, takie schematy nazywane collationes. I proszę dobrze obserwować tę stronę, ona jest tu ucięta, prawda? Ona tak była ucięta, taką dostał, prawda? I tu zrobił już jeden schemat, drugi schemat i tu robi trzeci schemat na samym brzegu tej strony. Tu już dojeżdża do samego końca. I co to jest za schemat? To jest schemat, który mówi nam o tym, kim są święci. S, C, I. Sancti. Przesunięta, ona powinna być tu oczywiście ta kreska. Sancti. S i kreseczka nad S. Sancti sunt. Święci są. Po pierwsze są wybrani, po drugie są formowani i za każdym razem takie pojęcia klucze kończą się cytatem z Pisma Świętego, pierwszym słowem, takim wywoławczym. Święty Tomasz nie musi więcej, pamięta. I et cetera.
E, C, T i taki znaczek, etc. I kiedy Państwo obserwują ostatnią linię, jest napisane, przepraszam, święci są servi, są sługami. Per debitum, um, per debitum, operationis, o, P z takim znaczkiem, A, I, S i N na górze, operationis. Święci są sługami przez powinność, czy przez jakby takie, nie wiem jak teraz takiego słowa, przez powinność, przez takie jarzmo, przez zaangażowanie do działania. No? I cytat. L-U-C-E. Luce, Łukasza, rozdział 16. X, piątka rzymska, jedynka. Rozdział 16. Servi, S z takim małym tutaj ogonkiem, V, I, servi, etc. U Łukasza w rozdziale 16 servi, to znaczy słudzy, i Państwo pamiętają, nieużyteczni jesteśmy. Prawda? Pamiętają Państwo ten cytat z Ewangelii. A jak Wam będą dziękować za to, coście zrobili, to powiedzcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy, co do nas należało. Święty Tomasz zna oczywiście ten cytat, a nie wszyscy Biblię wtedy mieli w małym palcu. I teraz pisze sobie servi, etc. Przewraca stronę. Jakbym tam był przy tym. Przewraca stronę. Myśli chwilę. Wraca. Robi taki znaczek. Taką, wiecie, jak Państwo słowa zapomną i chcą Państwo wstawić, prawda? To on też tak zrobił. Takie coś. I napisał I. To jest N. I. N-U-T-I-L-E-S. Inutiles. Wszystkimi literkami i jak na świętego Tomasza bardzo wyraźnie. Co to znaczy? Że chciał nie zapomnieć, że jak będzie wykładał tym studentom, co to jest świętość i będzie mówił o służbie, to, że w tym cytacie o słudzy nieużyteczni jesteśmy, to dla niego jest ważne to inutiles, to nieużyteczni. I kiedy ojciec Gils pokazywał mi tę stronę, powiedział do mnie, ten komentarz jest datowany, on się kłócą trochę, kiedy on go wykładał, ale najbardziej powszechna data to jest początek działalności dydaktycznej Tomasza. Tomasz, młody teolog. Pisze, cytuję Ewangelię świętego Łukasza, o słudze nieużytecznym. I mówi do mnie, zobacz, na samym początku wiedział, że to, co robi, nigdy nie przyniesie wystarczających ostatecznych owoców. No bo przecież Bóg jest niepoznawalny. A pomimo wszystko, zobacz, co zrobił potem. Pomimo tego, że na samym początku uznał się za sługę nieużytecznego, pracował, szukał, medytował, modlił się, studiował. Bo, proszę Państwa, prawda jest dla nas w tym życiu nieosiągalna, ale szukać jej jest naszym obowiązkiem. Dziękuję.
Państwa, myślę, że ojciec Paweł nas wszystkich przekonał, że słudzy nieużyteczni z Leoniny do spotkania się ze świętym Tomaszem są jednak koniecznie potrzebni. To znaczy, że z pismem Tomasza pewnie sobie sami nie poradzimy i potrzeba detektywów. Mamy tutaj takiego wśród nas, więc zachęcam do tego, żebyśmy skorzystali z jego obecności i zapraszam do pytań.
Ja po pierwsze chciałem pięknie podziękować za ten wykład. Ja mam takie pytanie, które chyba bardziej dotyczy pewnych legend związanych z świętym Tomaszem. Będzie to pytanie dotyczyło pewnej metodyki pracy. Tutaj ojciec powiedział, że z czasem, jak zaczęto rozpoznawać geniusz świętego Tomasza, to on już nie pisał, tylko dyktował. I nie miał jednego sekretarza, a w porywach czterech. Ja słyszałem o takiej legendzie, że Tomasz był w stanie jakby symultanicznie, równolegle dyktować zupełnie różne teksty tym czterem sekretarzom. I czy badania jakby potwierdzają tą legendę, czy to też jest jakby tylko w sferze legend?
Nie, wie pan, jest. Tak, przepraszam.
I jeszcze drugie pytanie też. No powiem szczerze, dla przeciętnego człowieka ogrom pracy świętego Tomasza jest przytłaczający. Czy próbowano zbadać ilość napisanych dzieł w stosunku do ilości dni, jakimi dysponował? Czy robiono takie badania, takie statystyki? Tak. I co z tego wynikało?
No więc na pierwsze pytanie powiem panu, że ja tę samą legendę słyszałem o Napoleonie, że on też miał taką zdolność. Więc myślę, że mamy tu do czynienia troszkę z takim toposem, prawda, że genialny człowiek potrafi robić naraz kilka rzeczy, ale to się stąd bierze, że my mamy oczywiście, proszę państwa, kompleks. Bo ten człowiek tyle zrobił, żył trochę ponad 50 lat, prawda? Może nawet nie, bo to też się strasznie spierają, prawda? No 49, niektórzy mówią 52, to różne są na ten temat, teraz ostatnio 49, ale powiedzmy, i to zrobił, co zrobił, a my, prawda? I mamy kompleks, wobec czego no trochę nam tak cudownieje ten święty Tomasz, a ja bym tu się podzielił taką refleksją jednego z moich współbraci, który mi kiedyś powiedział, wiesz co, nam nie brakuje czasu, nam brakuje skupienia. I coś w tym jest. Oczywiście on miał ludzi, którzy mu pomagali i to była bardzo ważna pomoc, zwłaszcza na przykład przy przeglądaniu czy wypisywaniu. To tak jak dzisiaj profesorowie pracują, prawda? Proszą asystenta czy studenta, że proszę pana, pan mi tu przejrzy tę książkę i proszę mi powypisywać to wszystko, co pan w tej książce znajdzie odnośnie takiego a takiego problemu. On oczywiście tych ludzi prosił. Natomiast takie badania, o jakie pan pyta, zostały robione. No i to o tym wspominałem. Wiemy, że w niektórych okresach życia on musiał pisać, znaczy nawet nie w sensie przepisywać, proszę państwa, on tworzył 12 stron dziennie. Jak państwo sobie pomyślą, że nie chodzi tutaj o opis własnych stanów wewnętrznych, prawda, czy jakiegoś takiego intymnego pamiętnika, czy bloga, prawda? On nie bloga pisał, on pisał o poważnych sprawach. Znaczy na blogu też mogą być poważne sprawy, ale no, rozumieją państwo, 12 stron filozoficznego bądź teologicznego traktatu, no to nie jest 12 stron o tym, jaka była pogoda. I to jest imponujące. I to wszyscy się zastanawiamy, jak on mógł to robić. No ale robił. Po prostu robił. Prawdopodobnie, tak jak już wtedy w zakonie obowiązywały dyspensy, prawdopodobnie był zdyspensowany z części wspólnych zajęć, na przykład ze wspólnej liturgii dla wykładowców, dla profesorów, czy też dla niektórych studentów. Takie dyspensy w zakonie dominikańskim istniały, więc on prawdopodobnie miał troszkę mniej obowiązków takich zakonno-klasztornych, prawda? Miał więcej czasu do pracy, ale mimo wszystko jest to imponujące. Mimo wszystko jest to imponujące. To wciąż pozostaje pewna taka ludzka zagadka.
Ja mam takie niepraktyczne pytanie. Ile musi upłynąć czasu i jaki zespół ludzi musiałby podjąć taką pracę, żebyśmy w Polsce mieli krytyczne wydanie dzieł świętego Tomasza? Krytyczne wydanie, tak jak podobno są dla innych narodów przygotowane. Dziękuję. Szczególnie chodzi o sumę.
Tak. Więc może ja zacznę od siebie, że tak powiem, to znaczy od nas. Żeby się porządne, bo rozumiem, że pan pyta przede wszystkim o tłumaczenie, prawda? Żeby się ukazało porządne tłumaczenie jakiegoś dzieła, no to oczywiście musi być porządne wydanie krytyczne. Oczywiście można tłumaczyć na wydaniach mniej naukowych czy mniej pewnych i to tak się to robi, prawda? Mamy nie wiem, mamy sumę przetłumaczoną na polski, notabene niezbyt dobrze w Londynie. Mamy niektóre dzieła świętego Tomasza przetłumaczone na wydaniach niekrytycznych i które oczywiście można czytać i można mieć do nich zaufanie. Proszę się nie obawiać, Komisja Leonina nie udowodni, że święty Tomasz był nominalistą, prawda?
Albo nie istniał.
Albo że święty Tomasz nie istniał, prawda? To nie, to tego proszę się nie obawiać. Jakichś takich rewolucyjnych zmian w jego doktrynie nie będzie, ale jak Państwo widzieli, diabeł jest w szczegółach, prawda? To albo się śpiewa, albo się grzeszy, prawda? Niby to samo czasem, prawda? Ale jednak nie to samo. Więc oczywiście nas do tej pracy jest za mało i dlatego ona trwa tak długo. Liczymy, że nasz zakon nadal będzie nas wspierał, tu się kłaniam w stronę ojca prowincja, bo to przecież w końcu oni decydują, ale jest nas oczywiście za mało i dlatego to tak idzie powoli. Natomiast chcę przypomnieć, że takie prace tu w tym klasztorze są podejmowane i Instytut Tomistyczny podjął się nieprawdopodobnie trudnego dzieła, a mianowicie przetłumaczenia kwestii o mocy Bożej, które jest jednym z najtrudniejszych, myślę, dzieł Tomasza. Szarpnęli się na to z podziwu godną odwagą. Idzie to dobrze i robią to we współpracy z Komisją Leonina, bo kiedy trzeba skonsultować...
Dziękujemy tutaj oficjalnie.
Bo kwestie depotencja nie są jeszcze wydane. Niestety ojciec Gautier, który nad nimi pracował, umarł w trakcie pracy. I one są tak zostawione trochę w zawieszeniu, ale jak są jakieś wątpliwości, to nas konsultują i wtedy mają dostęp do tekstu no, takiego lepszego. Więc ta praca i współpraca istnieje, ona jest wolna. No cóż, proszę Państwa, nie ma wielu entuzjastów do oglądania tych małych znaczków tam. No. Ale bardzo zachęcam. Jeżeli Państwu się gdzieś jakieś tu powołanie rodzi, to proszę, zapraszamy. Naprawdę.
Ja sobie tylko pozwolę dodać, że w związku z tym, że my nad tymi kwestiami depotencja pracujemy i konfrontujemy istniejące i dostępne wydanie Mariettiego z Leoniną, to możemy Państwu powiedzieć, że 95, jeśli nie 97% tekstu pozostaje niezmienione. Znaczy jest różnica ortografii czasami.
Ja mógłbym prosić, żeby wyłączyć telefony komórkowe. Bardzo bym prosił.
W kilku trudniejszych miejscach rzeczywiście to wydanie krytyczne bardzo nam pomogło, także skorzystaliśmy tutaj z aparatu krytycznego, częściowo nam udostępnionego przez ojca Zbigniewa Pajdę. Natomiast można ze spokojem, jeśli ktoś jest przekonany i zaopatrzył się w wydanie Mariettiego, z tego wydania korzystać.
Tak, to proszę Państwa, trzeba pamiętać, że wydanie krytyczne, ono oczywiście, jego jakby pierwszym zadaniem jest restytucja, restauracja, odrestaurowanie tekstu autentycznego. Ale jest to również studium historii tego tekstu. I ono dla historyków myśli jest dość istotne. Właśnie, żeby móc prześledzić, jak dany tekst ewoluował w ciągu historii i jakie dawał skutki, na przykład morderstwo Henryka III. Ale również w wydaniu krytycznym Państwo mają tak zwany aparat źródeł, to jest ta najniższa część przypisów, w których są zidentyfikowane źródła, na których Tomasz w tym przypadku się opierał, inspirował, albo które wokół niego w tym czasie istniały, co pozwala zarówno badaczom myśli średniowiecznej, jak i wykładowcom, jakby otrzymać tekst z kontekstem. I to jest dosyć ważne.
Ja może wchodząc jeszcze w słowo, chciałbym się dopytać o to, jaki procent dzieł świętego Tomasza, czy w ogóle całego tekstu, który zawdzięczamy świętemu Tomaszowi, jest w tej chwili dostępny w wydaniu krytycznym. W wydaniu krytycznym, co do którego nie ma też zastrzeżeń, bo jak Państwo pewnie możecie się spodziewać, być może niektórzy z Państwa wiedzą, dzieła, które były wydawane gdzieś na końcu XIX wieku, czy na początku XX wieku, one niekoniecznie spełniają normy wydania krytycznego, które mamy już na końcu XX wieku, czy na początku XXI wieku. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, Pawle, no bo tu nie ma osoby z pewnością kompetentniejszy od członka komisji Leonina. Jaki procent tekstu Tomasza już jest przygotowany w taki sposób, że można powiedzieć, że do tego nie trzeba wracać, już to jest gotowe, już to jest zrobione? I jak to można szacować?
Ja myślę, że tak gdzieś około 60%. Znaczy jest więcej wydane, bo jest wydane tak, no 2/3. Ale tak jak tu ojciec wspominał, Michał, jest problem głównie z sumą teologiczną. Proszę Państwa, to była taka historia, że komisja została powołana przez papieża Leona XIII po to, żeby wydać takie pomnikowe wydanie dzieł świętego Tomasza. Papież Leon XIII chciał odnowić studia nad świętym Tomaszem i sobie pomyślał, że tak jak Pius V kilka wieków wcześniej, on też będzie miał swoje wydanie świętego Tomasza. Miało to być wydanie pomnikowe, wydanie piękne przede wszystkim, więc nakazał wziąć wydanie piane, to XVI-wieczne, poprawić je nieco, dodać piękne komentarze filozoficzne i teologiczne i wydać. Niestety trafiło to na koniec XIX wieku, kiedy już studia nad historią tekstów były bardzo zaawansowane. I kiedy powierzono to zadanie od samego początku dominikanom, to wśród nich kilku znakomitych historyków, między innymi ojciec Denifle, wydawca takiego czterotomowego kartularium Uniwersytetu Paryskiego, między innymi znawcy zarówno średniowiecza, jak i dokumentów średniowiecznych, jak i paleografii, ale również zaangażowanemu właśnie w ten ruch nowy wtedy bardzo wydań krytycznych, zdecydowali dominikanie, że nie mogą po prostu poprawić, bo otrzymamy kolejne wydanie, które jest troszkę lepsze od poprzedniego, ale nie jest wydaniem dobrym, prawda? I kiedy to oznajmiono papieżowi, no to on się bardzo zdenerwował. On powiedział, że on chce, żeby całe to wydanie zrobiono w 2 lata. No. Na co dominikanie powiedzieli, że nawet poprawa sumy zajmie trochę dłużej. Na co on tupnął nogą, powiedział, że tę sumę chce zobaczyć jak najszybciej. Dominikanie, którzy już się zaangażowali w komentarze arystotelesowskie Tomasza, no dokończyli te komentarze, nawet tak dość dobry sposób, no ale później musieli się rzucić na sumę, żeby ją jak najszybciej zrobić. Całe szczęście papież bardzo długo żył i faktycznie przed śmiercią, tak jak sobie zażyczył, zobaczył sumę. Ale problem jest taki, że bracia się tak strasznie, tak bardzo się spieszyli, że nie wzięli pod uwagę kilku no, podstawowych rękopisów tak naprawdę. Tak? Więc oczywiście, że z tym, że jeszcze raz mówię, proszę się nie obawiać, nic strasznego tam nie odkryjemy, prawda? Żaden kod Leonardo da Vinci nam nie grozi tutaj. Natomiast no, zmiany są oczywiście. Zmiany są i czasami są. Na przykład czasami trzeba oczyścić ten tekst. Tam są na przykład jakieś właśnie pododawane, 2 razy to samo, czasami niezrozumiałe są słowa zupełnie, okazuje się, że one są zrozumiałe, tylko trochę jest inaczej. No i to właśnie na przykład przy takim tłumaczeniu, tak jak ojciec Michał mówi, jest to przydatne. Oczywiście w 90% się idzie spokojnie i tłumaczy, a potem nagle przychodzi ten jeden kawałek, którego bez wydania krytycznego naprawdę byłoby trudno zrozumieć. Więc mówię, jest tak pewnych, no bo trzeba odliczyć sumy w takim przypadku. Jeżeli ją wliczymy, no to jest 2/3 zrobione i w przygotowaniu jest bardzo dużo rzeczy. Problem jest taki, proszę Państwa, że to jest długa praca. I jeżeli ktoś, to się pracuje latami, latami to Państwo wiedzą, co się dzieje, prawda? Człowiek choruje, umiera, zwariuje, nie wiem, zmieni zdanie i zakon rzuci. Też się tak nam zdarzało, prawda? Że nasi bracia nie z powodu pracy w Leoninie bynajmniej, ale też i opuszczali zakon, prawda? Więc to się, i potem takie zostaje niedokończone trochę to dzieło i nam jest później trudno to zrobić. Więc apeluję do wszystkich, jeśli Państwo sami albo słyszą Państwo o entuzjastach, którzy by chcieli, to proszę najpierw niech do ojca prowincjała się zgłoszą. On da habit dominikański, a potem wyśle do Leoniny.
Czy jeszcze jakieś pytanie? To pewnie już ostatnie pytanie, niestety.
Czy można się zapytać, aktualnie Komisja Leonina to jest ile osób?
Aktualnie w Paryżu jest nas 5 i to proszę teraz trzymać się mocno krzeseł. Ojciec Louis-Jacques Bataillon, 93 lata, pracuje ciągle. Życzyłbym każdemu, ja sobie bym życzył mieć taką pamięć, jak on ma. Ojciec Adriano Oliva, Włoch, prezes komisji, 40 parę lat. Ojciec Zbigniew Tajda, znany tutaj, członek komisji 40 parę lat, ja 40 parę lat i młody Fabio Dzibilno. To jest nas pięciu. Oprócz tego mamy czterech, pięciu współpracowników poza Paryżem, nie dominikanów, księdza diecezjalnego, jednego, proszę Państwa, jezuitę, Niemca. Nie dość, że Niemiec to jezuita, albo na odwrót, który, proszę Państwa, robi fantastyczną pracę i pomaga nam wydawać czwartą księgę komentarza do sentencji świętego Tomasza. Niech będzie tu publicznie za to mu dzięki. Ksiądz diecezjalny i dwoje świeckich. Więc nie jest nas za dużo. Nie jest nas za dużo, niestety, jak na taką pracę.
Proszę Państwa, w takim razie podziękujmy ojcu Pawłowi za to, że dzisiaj dziękuję tutaj bardzo. Z nami był. Tym bardziej, że przyjechał do nas specjalnie z Paryża, żeby tutaj z nami się dzisiaj spotkać. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie, które odbędzie się za dwa tygodnie, 6 grudnia. Będziemy gościć wtedy ojca Mateusza Pszanowskiego, który napisał swój doktorat pod kierunkiem ojca Jacka Salija na temat stworzenia. I spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył świat. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie ma na to pytanie odpowiedzi albo wystarczającej mu odpowiedzi, to serdecznie zapraszam, żeby 6 grudnia tutaj z nami się spotkać. No i na koniec zapraszam, żebyśmy się wspólnie pomodlili, może szczególnie w intencji wszystkich członków Komisji Leonina, samej instytucji, żeby wytrwali w swojej pracy, żeby ona była dla nas wszystkich jak najbardziej owocna. Pod Twoją obronę. Dziękujemy za spotkanie.